Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień, a żeby był dobry, no to najlepiej zacząć go ze Słowem Bożym, do czego oczywiście będziemy dziś zachęcać. A witają Państwa
Anna Rambiert-Kwaśniewska,
ksiądz Mariusz Rosik
i Adrianna Sierocińska. Przed nami uroczystość Trójcy Świętej. Co na temat Trójcy Świętej mówi Biblia?
W Nowym Testamencie znajdujemy wiele pośrednich tekstów, to znaczy tekstów pośrednio wskazujących na Trójcę Świętą, na każdą z osób boskich. Wspomnijmy tylko o tym, że na przykład Pan Jezus nazywany jest Kyriosem, czyli Panem, czyli tym samym tytułem, którym nazywany był w greckiej wersji Starego Testamentu Pan Bóg. Czy też, kiedy mówimy o Duchu Świętym, Duch jest tym, który kontynuuje zbawcze dzieła. Dzięki Duchowi Świętemu, między innymi, jesteśmy nazywani dziećmi Bożymi, jak święty Paweł mówi w liście do Rzymian. Ale o tym jeszcze powiemy trochę więcej później, ponieważ w Nowym Testamencie znajdujemy również teksty, które bardzo wyraźnie i no jednoznacznie, można powiedzieć, wskazują na Trójcę Świętą, na istnienie jedynego Boga w trzech osobach. Takim tekstem chyba najbardziej znanym jest formuła chrzcielna, która pojawia się pod koniec Ewangelii według świętego Mateusza. Czytamy tam: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ciekawe przesłanki za Trójcą Świętą znajdujemy również u świętego Pawła. Święty Paweł bardzo lubi triady. W 12 rozdziale chociażby pierwszego listu do Koryntian czytamy o darze łaski, która pochodzi od Ducha, o posługiwaniu od Pana i działaniu od Boga. I tam właśnie tym darom odpowiada ten sam Duch, jeden Pan, ten sam Bóg. Więc święty Paweł jednocześnie wskazuje na jedyność, czy jedność Boga, a z drugiej strony wskazuje na trzy osoby, od każdej z tych osób pochodzi jakby coś innego. Inną taką triadę też odnajdujemy w drugim liście do Koryntian. Tam pojawia się taka formuła, którą często możemy usłyszeć podczas mszy świętej. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Tych tekstów wspominających o Trójcy jest oczywiście znacznie więcej, ale myślę, że te należą do najważniejszych. Ale nie tylko Nowy Testament mówi o Trójcy, bo już pewne przesłanki za Trójcą Świętą znajdujemy również w tekstach Starego Testamentu.
I tutaj zatrzymajmy się na dwóch takich tekstach. Pierwszy pochodzi już z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Pan Bóg przygotowuje objawienie prawdy o Trójcy Świętej. Chodzi o pierwszy opis stworzenia świata i człowieka. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób autor biblijny ukazuje to, jak Bóg powołał do życia człowieka. Powiedział Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią, nad wszystkimi zwierzętami. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę, a po czym pobłogosławił im i rzekł: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Proszę Państwa, gdybyśmy sięgnęli do gramatyki tego tekstu, to jest ona niezwykle zawiła i skomplikowana. Po pierwsze, użyte tu słowo Bóg to Elohim. Elohim, choć wskazuje na jednego, jedynego Boga, w którego wierzyli Izraelici, to forma gramatyczna, jest to liczba mnoga. Końcówka im wskazuje na liczbę mnogą w języku hebrajskim. Czasem więc to samo słowo Elohim tłumaczone jest w Starym Testamencie jako bogowie albo aniołowie. Dla przykładu w psalmie 8, gdy czytamy: uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich czy od aniołów, tam mamy użyte to sformułowanie Elohim. Bóg jest więc jeden, choć gramatycznie jest to pluralis, liczba mnoga. Jeden Pan Bóg rzekł: uczyńmy, czyli znowu mamy liczbę mnogą. Uczyńmy człowieka, jednego człowieka, ale na nasz obraz. Znowu mamy liczbę mnogą, ale obraz jest pojedynczy, podobnego nam. I później dalej autor kontynuuje w taki sposób. Stworzył jeden Bóg, choć gramatycznie to jest liczba mnoga, stworzył człowieka, jednego człowieka, już teraz na swój obraz, nie na nasz, tylko na swój, czyli mamy liczbę pojedynczą. Na obraz Boży go stworzył i nagle stworzył mężczyznę i niewiastę, czyli mamy dwie osoby. Miał stworzyć jednego, wyszło dwóch i jeszcze powiedział: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię. Sami Żydzi mieli bardzo duży kłopot z interpretacją tego tekstu, ale oczywiście w takim kształcie przyjęli go do swojego kanonu i absolutnie go nie zmieniali. Spróbujmy pokazać tylko trzy takie interpretacje. Pierwsza mówi nam tyle, że być może ten tekst powstawał w niewoli babilońskiej, a więc w otoczeniu ludzi, którzy wierzyli w wielu bogów i mielibyśmy tutaj ślady wielu bóstwa. To uczeni bardzo szybko wykluczyli. Izraelici w żaden sposób nie pozwoliliby, aby choćby cień politeizmu pojawił się w ich wierze. Była to bowiem jedyna religia monoteistyczna na starożytnym Bliskim Wschodzie w tamtym czasie i bardzo pielęgnowali to, aby do Pisma Świętego takie teksty się nie dostały, więc to należy wykluczyć. Inni mówili, być może mamy tu do czynienia z taką sytuacją, że Pan Bóg mówi, uczyńmy do aniołów, których stworzył wcześniej. Kłopot w tym, że nie mamy tutaj wzmianki o aniołach i o tym, aby oni wcześniej istnieli, więc taką interpretację też należy wykluczyć. Pojawiła się także bardzo ciekawa myśl, mamy tu do czynienia z pluralis majestatis albo pluralis majestaticus, taka liczba mnoga pełna majestatu typu my, Jan Kazimierz, decydujemy. Albo my, Ojciec Święty, Pius X, deklarujemy. Tak się czasem używało, ale okazuje się, że ten zwyczaj był absolutnie nieznany na starożytnym Bliskim Wschodzie. Więc z pomocą przychodzą nam tutaj ojcowie Kościoła, którzy mówią, już tutaj mamy przebłyski prawdy o Trójcy Świętej, dlatego mamy raz liczbę pojedynczą i raz mnogą. I co jest niezwykle ciekawe, zwróćmy uwagę, że możemy tutaj, tak nam wskazują ojcowie Kościoła, podpatrzyć, na czym polega obraz Boży w człowieku, mianowicie jest nim zjednoczenie miłosne mężczyzny i kobiety, które prowadzi do poczęcia trzeciej osoby. Bo stworzył Bóg jednego człowieka na swój obraz, ale stworzył mężczyznę i kobietę i powiedział, rozmnażajcie się. Mamy więc wyraźne ukazywanie tego, że celem tej miłości mężczyzny i kobiety jest poczęcie trzeciej osoby. I w ten sposób, mówią ojcowie Kościoła, tutaj mamy pierwszy przebłysk tego, że Bóg jest Trójcą. Bardzo długi to był wywód, więc sięgniemy bardzo króciutko do następnego tekstu, też z Księgi Rodzaju z 18 rozdziału, tekstu, który ojcowie Kościoła piszący po łacinie zatytułowali bardzo krótko. Zatytułowali go w taki sposób, tres vidit unum adoravit. Trzech zobaczył, jednego adorował, jednemu oddał pokłon. A mianowicie chodzi tu o taki fragment, kiedy to Pan Bóg przychodzi w gościnę do Abrahama. 18 rozdział Księgi Rodzaju rozpoczyna się tak. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu. Abraham spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył do wejścia, do namiotu na ich spotkanie, a oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł, o Panie, jeśli darzysz mi życzliwością, racz nie omijać Twego sługi. Zobaczył trzech ludzi, powiedział do tych trzech, o Panie i początek tego tekstu, Pan ukazał się Abrahamowi. Czyli kolejna taka prawda, która przygotowuje objawienie o Trójcy Świętej w Nowym Testamencie.
No drugi wywód był nie tylko krótszy, ale też mniej skomplikowany. Ale jeśli mówimy o Starym Testamencie, no to możemy też powiedzieć, że czytamy tam o Bogu jedynym utożsamianym z Bogiem Ojcem, skąd więc wiemy o boskości Syna i boskości Ducha.
Prawda boskości Syna jest przygotowywana przez samego Jezusa w Nowym Testamencie, w Ewangeliach. Jestem przekonany osobiście, że ta prawda o tym, że Jezus jest Synem Bożym, dotarła do apostołów w całej pełni, szokująco zupełnie, w dzień zmartwychwstania. Dlatego, że gdy przewracamy kartę Ewangelii, to natrafiamy na takie momenty, kiedy to Jezusowi przypisuje się prerogatywy Boga Jahwe. Nie będę ich rozwijał, ale spróbujmy tylko wymienić kilka. W Starym Testamencie tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Tymczasem Jezus mówi do człowieka sparaliżowanego, Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. I uczeni w piśmie rzeczywiście dziwią się. Co on mówi? On bluźni. Kto może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? W tym samym fragmencie mamy drugą prerogatywę. W Starym Testamencie tylko Bóg zna ludzkie myśli. Psalm 139. Choć jeszcze nie ma słowa na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. A Marek Ewangelista mówi, Jezus zaraz przejrzał w swym duchu, że tak myślą i rzekł, czemu te myśli nurtują w waszych sercach? Jezus czyta w ludzkich myślach, tak samo jak Bóg. Popatrzmy sobie, jak szokujące musiało być dla Żydów stwierdzenie Jezusa w kazaniu na górze. Nie dziwię się, że wielu było zgorszonych nauczaniem Jezusa, kiedy to Jezus mówi tak, słyszeliście, że powiedziano, krótko mówiąc, słyszeliście, że Bóg powiedział, nie cudzołóż. A ja wam powiadam, tak jakby się wręcz przeciwstawiał Jezus słowom Tory. Słyszeliście, że powiedziano nie kradnij, a ja wam powiadam jeszcze coś innego. Dalej już zupełnie takim wprost z zaprzeczeniem jednego z przykazań Starego Testamentu jest mowa eucharystyczna Jezusa. W Księdze Rodzaju w 9 rozdziale czytamy, nie wolno wam jeść mięsa z krwią życia. A Jezus mówi, jeżeli nie będziecie gryźć mięsa Syna Człowieczego, i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Jezus więc ukazuje się nie tylko równy Bogu, ale wręcz jakby przeciwstawia się niektórym prawdom wypowiedzianym na kartach Starego Testamentu. I dalej popatrzmy, choćby tyle. Izraelici, gdy gromadzili się w szabat w synagodze, to czynili to w imię Jahwe. A tymczasem Jezus mówi, gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Gdy Izraelici modlili się o uzdrowienie, to czynili to w imię Boże. Przypomnijmy sobie uzdrowienie Syryjczyka Naamana. Syryjczyk mówi, myślałem, wyjdzie, potrząśnie ręką nad miejscem chorym i wezwie imienia Pana. A tymczasem co się dzieje? Piotr po dniu Pięćdziesiątnicy wychodzi i mówi, w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, wstań i chodź. Apostołowie już przywołują tylko imienia Jezusa, a nie imienia Jahwe, którego zresztą wypowiadać nie wolno było. A może także wspomnimy wyrzucanie złych duchów. Egzorciści wyrzucali złe duchy, przyzywając imienia Bożego, a Jezus mówi, w imię moje złe duchy będą wyrzucać. No i na koniec ostatni może argument. Bóg objawił się Mojżeszowi pod imieniem Ja Jestem w krzaku gorącym. Ja jestem Jahwe. A Jezus mówi tyle, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Imię Boże Jezus przypisuje wprost do siebie. To było szokujące. My dzisiaj jesteśmy z tym obeznani, bo często słyszymy te teksty, ale dla Żydów tamtych czasów to musiała być szokująca zupełnie nauka. To wszystko działo się za życia Jezusa, a później apostołowie przychodzą, widzą pusty grób Jezusa i od tego momentu wierzą, że Jezus jest drugą osobą boską.
Z Duchem Świętym problem polega na tym, że jest on osobą chyba najbardziej taką enigmatyczną i trudną do uchwycenia. Ale wspomnijmy tylko bardzo krótko, bo przypuszczam, że czas nam się antenowy będzie powoli kończył.
Zdecydowanie.
O takich argumentach, bo pytanie o Ducha Świętego, o boskość Ducha Świętego, właściwie jest bardziej pytaniem o jego osobowość. Ponieważ wspominaliśmy sobie już w zeszłym tygodniu, że Duch Święty w Starym Testamencie uznawany był za siłę Bożą, za moc Bożą. Często również w ten sposób w tych kategoriach ukazywany jest w Nowym Testamencie. Przywołajmy chociażby właśnie wydarzenie Pięćdziesiątnicy, przychodzi z mocą. Ludzie są chrzczeni czy też obmywani właśnie w Duchu Świętym. Cóż to takiego znaczy? Czy możemy być obmyci w osobie? Sięgnijmy znów do gramatyki, bo ksiądz Mariusz wspominał wcześniej o argumentach gramatycznych. Możemy też je odnieść do Ducha Świętego, wskazując na to, że jest on pełnoprawną osobą. Chociażby w Dziejach Apostolskich czytamy, że Duch mówi. Wiemy, że mieszka w człowieku, czyli nie tylko jest jego działanie jest oddawane w stronie biernej, że nie tylko on jest posyłany, nie tylko on jest dawany. On też wychodzi, jak możemy powiedzieć, w takich kategoriach czysto ludzkich, z inicjatywą. Duch zstąpił na Maryję podczas zwiastowania. Ale takim najbardziej koronnym argumentem mówiącym, czy też podkreślającym osobowość Boga jest fragment Ewangelii Jana, gdzie czytamy, gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Tutaj święty Jan dokonuje dosyć ciekawego takiego zabiegu gramatycznego, mianowicie pneuma, czyli grecki termin duch, jest rodzaju nijakiego. Natomiast Jan świadomie przed pneuma stawia zaimek ekeinos w rodzaju męskim. Ekeinos jest odnoszony właściwie tylko do osób. Wobec tego w ten sposób podkreśla osobowość Ducha Świętego. Tutaj oczywiście można by było polemizować, bo niedaleko całkiem we wcześniejszych tekstach pojawia się ho parakletos, który jest rodzaju męskiego, ale myślę, że jest to argument jak najbardziej do zaakceptowania, że ekeinos odnosi się tak do parakletosa, jak i do pneumy.
Wśród tego gąszczu biblijnych informacji ja chciałam przypomnieć tylko o jednym. Na radiorodzina.pl znajdą Państwo wszystkie nasze dotychczasowe audycje, także tę dzisiejszą, także można jej posłuchać raz jeszcze, a my już dziś bardzo dziękujemy.
Anna Rambiert-Kraśniewska,
ksiądz Mariusz Rosik
i Adrianna Sierocińska.